Finale. Europa Środka.
Paweł Lekki, dzień dobry. Dziś w magazynie powiemy o tym, jak Węgry patrzą na wydarzenia na Białorusi.
Myślę, że została przekroczona pewna czerwona linia. Nikt w żadnym europejskim kraju nie może już twierdzić, że to, co się dzieje na Białorusi, jest wewnętrzną sprawą tego kraju.
Powiemy też o tym, że jak udawać się w romantyczną podróż do hotelu, to tylko do Budapesztu.
Zadbano tam o każdy szczegół. Pełno jest tam żyrandoli z kryształami Swarovskiego. Ściany są pokryte jedwabnymi tapetami.
A jaki to hotel, to zdradzimy już niebawem. A z naszym gościem porozmawiamy o wnioskach z konferencji Polsko-Węgierska Współpraca Gospodarcza, Dobre Praktyki i Perspektywy, która wczoraj odbyła się w Budapeszcie. Europa Środka, po Hejnale, zapraszam. Zaczynamy od spraw związanych z Białorusią. Węgry poparły na niedawnym szczycie Unii Europejskiej zamknięcie unijnej przestrzeni powietrznej dla samolotów należących do białoruskich przewoźników. Węgier nie ma jednak na razie na liście europejskich krajów, które zabroniły lądowań samolotom białoruskiego narodowego przewoźnika, czyli linii Bieławia. Dlaczego, sprawdzał Michał Strzałkowski.
Unijne rozporządzenie w sprawie zakazu lotów dla białoruskich przewoźników jeszcze nie zostało opublikowane, ale część państw europejskich wydała swoje własne zakazy bez czekania na dokończenie unijnych formalności. Wiele europejskich stolic czeka dopiero na dopełnienie unijnych procedur. Ale Unia Europejska zapowiedziała też wobec Białorusi kolejne sankcje, w tym sankcje gospodarcze. Węgierski politolog o białoruskich korzeniach i ekspert do spraw obszaru postsowieckiego w Instytucie Dunajskim w Budapeszcie, Anton Bendarzewski, zwraca uwagę, że choć Węgry mają coraz więcej gospodarczych związków z krajami Związku Radzieckiego i dlatego są nierzadko krytyczne co do sankcji wobec tego regionu, to jednak nigdy ich nie zablokowały. Z Białorusią sprawa jest jednak dosyć delikatna. W ostatnich dekadach Węgry nie miały ożywionej współpracy gospodarczej z Białorusią, ale to miało się zmienić w ubiegłym roku. W czerwcu 2020 roku premier Viktor Orban udał się nawet z wizytą do Mińska. Spotkał się tam z Aleksandrem Łukaszenką. Rozmawiano o zwiększeniu wymiany handlowej i współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. I zaledwie dwa miesiące później doszło do sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi, a potem do brutalnych represji wobec uczestników opozycyjnych demonstracji. Węgierska dyplomacja nie była na to wyraźnie gotowa, aż tydzień zajęło jej wydanie jakiegoś stanowiska, ale ostatecznie Budapeszt potępił władze Białorusi, czyli zajął wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki takie samo stanowisko, jak inne kraje Unii Europejskiej, na przykład Polska. Anton Bendarzewski przekonuje, że politykę zagraniczną Węgier cechuje daleko posunięty pragmatyzm i stawianie interesów Budapesztu na pierwszym miejscu. Jak jednak dodaje ekspert, obecnie reżim Aleksandra Łukaszenki działa w sposób absolutnie nie do zaakceptowania i Węgry dostosują swoją politykę do polityki unijnej. Myślę, że została przekroczona pewna czerwona linia. Nikt w żadnym europejskim kraju nie może już twierdzić, że to, co się dzieje na Białorusi, jest wewnętrzną sprawą tego kraju. Teraz z punktu widzenia Unii Europejskiej Białoruś stała się nawet zagrożeniem. Porwanie samolotu pasażerskiego, wysyłanie wojskowych myśliwców, aby zmusić pilotów do zmiany kursu. To są rzeczy w Europie właściwie bez precedensu. Trudno będzie teraz wyjaśnić własnym wyborcom brak zdecydowanych sankcji wobec białoruskiego reżimu. Obecnie Unia Europejska przygotowuje czwarty pakiet sankcji wobec Białorusi.
A już za chwilę, proszę Państwa, o współpracy gospodarczej Warszawy i Budapesztu porozmawiamy.
Po Hejnale. Europa Środka.
Wczoraj odbyła się konferencja Polsko-Węgierska Współpraca Gospodarcza, Dobre Praktyki i Perspektywy, organizowana przez Węgierski Instytut Spraw Zagranicznych i Fundację imienia Wacława Felczaka w Budapeszcie. A w programie pierwszym Polskiego Radia pan Gaspar Keresztes z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. W Warszawie oczywiście ten instytut się mieści. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Główny wniosek, jaki płynie z tej konferencji, z tej narady, jest taki, że jest dobrze. W ciągu 30 lat nasze obroty handlowe z 1 miliarda wzrosły do 10 miliardów euro, ale tak naprawdę to jest zasługa ostatnich lat. Taki ostry finisz.
Właśnie tego chciałem powiedzieć, że tak, rzeczywiście w ostatnich 30 lat znamy ten wzrost, natomiast to tak naprawdę istny impet to te stosunki dostali dopiero w ostatnich 5-6 lat, kiedy to na przykład Polska stała się czwartym największym partnerem gospodarczym Węgier.
A no właśnie, bo Polska dla Węgier jest dużym, solidnym partnerem, to jest duża dla możliwości eksportu węgierskiego gospodarka. O silnych podstawach Polacy też coraz chętniej inwestują na Węgrzech.
Tak jest w Polsce na przykład, też na Węgrzech z polskich inwestycji to warto wymienić różne fabryki meblowe czy budowlane, które już od 10 lat są bardzo mile widzianym i bardzo z dużym sukcesem operują na Węgrzech, a w odwrotnym kierunku szczególnie ostatnio pojawiło się dużo na przykład inwestorów, jeśli chodzi o nieruchomości w Polsce.
Co jest ciekawe, można by powiedzieć, że dopiero, a o czym mówię, mianowicie w zeszłym roku powstała Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza, ale to nie jest tak, że to jest dopiero. Takie izby powstają w momencie, kiedy wymiana handlowa osiąga dobry, zadowalający poziom.
Dokładnie tak. No jeśli chcę być nie tak optymistyczny, to mogę też powiedzieć, że to pierwsza taka izba powstała w okresie międzywojennym i dopiero teraz rzeczywiście...
Czyli przerwa długa.
Ten poziom, że żeby powstała potrzeba takiej izby.
Podczas tych rozmów wczoraj ekspertów do spraw gospodarczych mówiono też o tym, co nie jest dobre. I tu muszę powiedzieć, jestem zaskoczony, bo wśród tych barier, które hamują rozwój naszej współpracy, wciąż wymieniana jest infrastruktura drogowa, mimo ogromnego skoku, który na przykład Polska wykonała, jeżeli chodzi o autostrady, drogi ekspresowe. A mimo to wciąż między Budapesztem a Krakowem choćby trudno szybko przejechać.
Dokładnie tak. To ja odniosłem wrażenie, że teraz jesteśmy przed kolejnym dużym krokiem, który właśnie staje się możliwy dopiero wtedy, jak wybudujemy dobrą gospodarczą infrastrukturę tego. I tutaj rzeczywiście kluczem byłoby przynajmniej autostrada i też połączenie szybkie kolejowe.
A gdzie tutaj leży problem? Czy to jest kwestia jakichś zaniedbań u nas w Polsce, na Węgrzech, czy gdzieś po drodze, w Czechach, na Słowacji?
No myślę, że raczej po każdej stronie jest po trochu i każda strona... Każda strona wie i zna znaczenie tej inwestycji i tylko jakoś powoli się zabrali do tego, ale miejmy nadzieję, że to rzeczywiście projekty są tak naprawdę gotowe, więc trzeba się po prostu wziąć się do roboty.
No to na zakończenie jeszcze, zanim weźmiemy się do roboty, to na zakończenie o tym, co wymieniono jako takie interesujące obszary współpracy, bo tam w tytule konferencji były te perspektywy. No to chodzi o zieloną energię i o cyfryzację, no bo zwłaszcza energetyka jest ciekawa, bo my wciąż stoimy węglem. Węgry mają tą jedną elektrownię atomową, ale ona daje 50% produkcji ponad.
Dokładnie tak. Zresztą tutaj przypomnę, że na początku tygodnia na szczycie unijnym też o tym mówił premier Orban właśnie z technologiami zielonymi. Nie przypadek, że akurat z Polski wzięli przykład przy wdrażaniu zielonych obligacji na Węgrzech.
No i oby to się udało. Niestety tu musimy postawić przecinek, bo pewnie do spraw będziemy wracać. Pan Gaspar Keres też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Pochejnale. Europa Środka.
A teraz proszę Państwa o tym romantycznym hotelu Casas Nuevas w Hiszpanii, Edgar House i Hightower House w Wielkiej Brytanii. To pierwsza trójka opublikowanej przez serwis TripAdvisor listy najbardziej romantycznych hoteli w Europie. Tam jest 25 pozycji, a na miejscu 16 jest Prestige Hotel w Budapeszcie, do którego zabiera nas teraz właśnie Justyna Majchrzak.
Pod koniec maja sezon wakacyjny można uznać za rozpoczęty. Nic dziwnego, że otwarcie hoteli po pandemicznym lockdownie to także nowy początek dla różnych rankingów. Ten na hotele najbardziej romantyczne brał pod uwagę nastrój i estetykę, których nie można odebrać budapeszteńskiemu hotelowi.
Zadbano tam o każdy szczegół.
Mówi Waldemar Kugler, przewodnik po Budapeszcie, znawca Węgier.
Pełno jest tam żyrandoli z kryształami Swarovskiego. Ściany są pokryte jedwabnymi tapetami, które były ręcznie malowane.
Prestiżowy, jak sama nazwa hotelu wskazuje, jest nie tylko wystrój, ale też lokalizacja.
Znajduje się praktycznie w samym centrum Budapesztu, niedaleko Dunaju, bardzo blisko takiego miejsca, które nazywane jest naddunajskim korzo, czyli taką promenadą spacerową, która kiedyś, jeszcze w XIX wieku, była obsiana właśnie samymi drogimi, wielkimi, znanymi hotelami.
Romantyczne miejsce w romantycznym mieście, bo Budapeszt jest oceniany jako jedno z najlepszych europejskich miast na wycieczkę dla zakochanych.
W Budapeszcie samym jako mieście można się oczywiście zakochać, ale też można się zakochać w Budapeszcie będąc tam i zakochać się po prostu w osobie, z którą się ten Budapeszt zwiedza. W swojej karierze przewodnika miałem bardzo wiele par, które tam w Budapeszcie się zaręczały. No i najczęściej były to takie miejsca jak Góra Delerta, z której rozpościera się najpiękniejszy widok na cały Budapeszt. Czy można też jako zakochana para na przykład popłynąć stateczkiem po Dunaju wieczorem, zobaczyć te wszystkie iluminacje, zobaczyć ten pięknie podświetlony parlament.
Także mostów, żeby zawiesić kłódkę miłości w stolicy Węgier, nie brakuje. I jeszcze wyznanie, bez którego romantyczna wyprawa byłaby niekompletna.
Po węgiersku kocham cię będzie brzmiało Szeretlek. Szeretlek Budapest, one we polotaro, Giorgio Lasiv do Boga. Regényes Budapest, ahol a várban este, édes az álmodozás.
A ja dodam, że temperaturę uczuć podgrzewa także temperatura powietrza, bo chociażby w długi czerwcowy weekend prognozuje się w Budapeszcie tak do 26 stopni. Piękne lato, proszę Państwa, tam przynajmniej. To wszystko na dziś w magazynie Pochejnale Europa Środka. Paweł Lekki, kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka.
Pochejnale. Europa Środka.